Lechistan, czyli orientalna historia Polski, kolejny cykliczny podcast przed Państwem. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jesteśmy takim trochę podcastem na wygnaniu, bo trochę w parkach Państwo mogli nas zobaczyć, a na pewno usłyszeć, szczególnie na Polu Mokotowskim w Warszawie. A teraz, proszę Państwa, również nie wróciliśmy do studia Radia Tok FM, tylko wróciliśmy do...
Jesteśmy, bo jeszcze jesteśmy. Ja nigdy tu nie byłem.
No właśnie. W dziwnym miejscu znajome wydawnictwo nam użyczyło swojego lokum. Jesteśmy w przepięknej kamienicy ponad stuletniej z widokiem na podwórko. Suszy się na balkonach pranie. No proszę Państwa, zupełnie inny klimat, co nie zmienia faktu, że my robimy to, co do nas należy, czyli dziś Państwo usłyszą o
Krakowie, ale tym razem opowiemy Państwu o najważniejszych symbolach miasta. Kojarzycie Państwo miasto na pewno ze smokiem, hejnałem, przerwanym, lajkonikiem i samym strojem krakowskim i pokażemy, jak mają one ważne motywy i podteksty islamskie, co może zaszokować niektórych mieszkańców grodu Kraka.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Więc zacznijmy od smoka wawelskiego, bo pewnie z tej czwórki to on jest zdecydowanie pojedynczo największy, bo jeśli nie chcę sumować wszystkich noszących stroje krakowskie. Więc proszę Państwa, no smok mieszka w jaskini pod Wawelem, jak wiemy. No i terroryzował mieszkańców Krakowa. Pamiętają Państwo, że trzeba mu dostarczać mięso. Chyba halal, bo on lubił bydełko i owce, a nie świnki. I według niektórych podań oczywiście smok pożerał także dziewice. To jeszcze by pasowało do polskiego stereotypu. I żadnemu z rycerzy oczywiście nie udało mu się go pokonać, ale mieliśmy przecież prostego szewca, wypchał barana siarką, smok zjadł baranka i zaczęły się problemy gastryczne. Tutaj jakbyśmy byli sponsorowani, to byłby jakiś product placement i coś na problemy gastryczne, ale nie jesteśmy, więc zechciał mu się strasznie, strasznie pić i żeby ugasić pragnienie, pił wodę z Wisły, bez wycieczek politycznych, teraz co się dzieje z różnymi oczyszczalniami. Tak dużo pił, aż pękł. Tak. Więc taki był los naszego smoka. Legenda pojawiła się po raz pierwszy w kronice Wincentego Kadłubka, biskupa Krakowa i chyba jednego z najważniejszych polskich kronikarzy. Kadłubek, przypomnijmy, żył na przełomie XII i XIII wieku. Studiował na pewno we Francji i prawdopodobnie we Włoszech. I tam poznał romans o Aleksandrze, zbiór legend o Aleksandrze Wielkim, w tym w wersji perskiej, popularnej bardzo na Bliskim Wschodzie, wśród muzułmanów. Tutaj oczywiście każdy porządny Pers powiedziałby po francusku bien sûr évidemment, ponieważ to jest la grande nation w tamtego regionu, Francuzi Bliskiego Wschodu. I została ona przetłumaczona na łacinę. To właśnie w tej perskiej wersji romansu jest obecna legenda o smoku, któremu trzeba składać ofiary, nikt go nie może pokonać i wreszcie zostaje pokonany podstępem przez poczęstowanie go wypchanym zwierzaczkiem, tak, w którym w środku jest trucizna. Więc mamy koniec XII, początek XIII wieku i to jest okres fascynacji smokami w Europie. Połączone jest z pewną ekscytacją Orientem, Bliskim Wschodem, bo to są wyprawy krzyżowe i jako pewne takie trofea, wówczas właśnie popularne stają się smoki i różne inne potwory na sztandarach, herbach rycerstwa, na tarczach, a z Bliskiego Wschodu rycerze i kupcy przywożą skóry krokodyli. I oczywiście, jak pisze historyk Polski Jerzy Strzelczyk, no jako pewne trofea. No i są one postrzegane, że to są skóry jakichś smoków, bo przypomnijmy, no my tutaj w Europie nie mamy takich zwierzątek, najwyżej jakieś jaszczurki, a nie takiego solidnego krokodyla nilowego. I W efekcie pojawia się też sformułowanie krokodyle łzy i Kadłubek jako pierwszy używa je w swojej kronice, w tym znaczeniu, jakie my znamy, ten zwrot frazeologiczny, niemal równocześnie jak we Francji. Więc jak widzą Państwo, smok wawelski, Francja, ale poprzez Francję Kadłubek, kontakt z Bliskim Wschodem, wyprawy krzyżowe i Persowie. Ruszamy do drugiego symbolu, czyli hejnał, tak? Wiemy, grany o pełnych godzinach, w tym ten najważniejszy, który jest w radiu, tak? Legendarny. Samo słowo hejnał nawiązuje, ma pochodzenie węgierskie i to jest słowo jutrzenka, tak jak na jucznie grało się trębacze. No, zakładamy, że po prostu w stepie szerokim nasi węgierscy bratankowie pod namiotem pobudka! Na konia?
Hey now.
Hey now, tak. Hey now. Tak.
Don't dream it's over.
Tak. Więc przerwany. Więc jak to jest z tym przerwanym hey nowem? Nagle się urywa. Według legendy miejskiej, która jest bardzo popularna, na pamiątkę hejna listy, który został zabity strzałą tatarską. W 1241 roku, kiedy mamy ten wielki najazd Mongołów, wśród których są Tatarzy, ale przede wszystkim Mongołów. I próbował oczywiście ostrzec mieszkańców Krakowa, ale Tatarzy go... Ten alert bezpieczeństwa, system wczesnego ostrzegania został zestrzelony. Sam motyw, co ciekawe, po raz pierwszy ta historia... została zapisana w książce Trębacz z Krakowa. Napisał ją Eric Kelly, który mieszkał w Polsce w okresie międzywojennym i ta książka była w Stanach bardzo popularna. To była książka dla dzieci. Dostała wiele nagród, w tym taką najbardziej prestiżową, byśmy powiedzieli jak Pulitzer dla dziennikarzy, to w przypadku literatury dziecięcej. Historia się rozgrywa w XV wieku książki. No oczywiście artysta może powiedzieć tak troszeczkę jak Mel Gibson w przypadku filmu o Majach, że Majowie wyglądają no, tak jakby pomieszał 500 lat w tamtą, kto się przejmuje. To tak samo jest, można powiedzieć, u Erika Kelly'ego, który może odpowiedzieć, przepraszam, to jest książka dla dzieci. I w Krakowie mamy Bohdana, do Krakowa ucieka polska rodzina przed Bohdanem Groźnym. Pół kozakiem, pół tatarem, wspartym przez Moskwę. Nawiązanie do Chmielnickiego, ale przypominam, że w cieniu jest oczywiście cały czas 1920 cud nad Wisłą. Więc mamy Bohdan Groźny, no pogodi. No i za tą polską rodziną rusza. Oczywiście w ten sposób Kelly pokazuje Polskę jako przedmurze, antemurale, ale w książce Kraków to jest istna wieża Babel, pomost między wschodem i zachodem, barwny tłum ludzi o bardzo różnym pochodzeniu, w tym muzułmanie. Czytam przetłumaczony fragment. Na placu przed sukiennicami obozowała grupa Tatarów, którzy przybyli z daleka, ze wschodu, aby sprzedawać wspaniałe miecze, a także ubrania i klejnoty zrabowane moskiewskim, bułgarskim, tu chyba chodzi o Bułgarów, drobna dygresja, czyli Tatarów nadwołżańskich, greckim i innym podróżnikom na stepach. Gdy wschodzące słońce wkradło się na Wawel, skierowani na wschód zaśpiewali poranną modlitwę chwały dla wielkiego Allaha. Myślę, że w tym momencie, jeśli nas słucha arcybiskup Jędraszewski, to przechodzą go naprawdę przerażające dreszcze, ciarki. Nie mówię o innych wybitnych postaciach naszego życia publicznego. Można było usłyszeć, jak ich śpiew przenika się z biciem wielkiego dzwonu w kościele Matki Boskiej i pieśniami z nabożeństwa kupców ormiańskich, którzy przybyli z Trapezuntu, czyli Trabzon w Turcji, i krajów za Morzem Czarnym, z kobiercami i przyprawami oraz pięknymi dywanikami. Tutaj na chwilę, w tej wielkiej międzynarodowej stolicy wschodu i zachodu, czczono każdego Boga, jakiego zna człowiek. Można nawet powiedzieć, że temu samemu Bogu oddawano cześć pod wieloma imionami, w wielu językach i dialektach. Kraków, wśród tych różnych ludów na rynku Kelly wymienia też Turków. Więc proszę sobie zamknąć oczy, wyobrazić jak, meczecik w plenerze i modlitwa namaz odbywa się pod sukiennicami. Hejnał jest oczywiście ważny dla nas, gdyż towarzyszył Polaków, towarzyszył nam w historycznych chwilach. Przypominam, że jak zdobyliśmy Monte Cassino, to został zagrany na ruinach klasztoru, a dotarliśmy, drugi korpus, do Włoch przez Azję Centralną i Bliski Wschód. I wśród polskich żołnierzy był znakomity polski reporter, dziennikarz Ksawery Pruszyński i napisał w Azji Centralnej Trębacza z Samarkandy. Nie przypadkiem Trębacza. Kiedyś Państwu cytowałem ten fragment, ale przeczytam go jeszcze raz, bo myślę, że warto, bo to było naprawdę dawno, dawno temu, bo nasza audycja już jest niemal wiekowa. Kiedy wyprowadzane przez generała Andersa z radzieckich obozów koncentracyjnych oddziały Polaków zatrzymały się w Samarkandzie, przyszła do generała miejscowa starszyzna. Poproszono generała o wypożyczenie trębaczy. Generał się zgodził. Trębaczy poproszono, by zagrali melodię, którą grają od pradziejów w stolicy swojego kraju, tę melodię, którą grają zwierzę. Domyślili się żołnierze, że chodzi o hejnał mariacki. Zagrali. Grali kilka razy w różnych miejscach. Nikt nie chciał Polakom wyjaśnić, po co grają ten hejnał i dlaczego właśnie w Samarkandzie. Wreszcie ktoś się wygadał. Zawsze wojną towarzyszyła biurokracja. Szykując wyprawę, spisywano dokładnie liczbę ludzi, koni, sprzętu, straty, zyski itd. Istniał podobno kiedyś taki zapis o wyprawie na północno-zachodni kraj. Wyprawa zakończyła się wielką klęską. Wielu dzielnych wojów i wielu wodzów zginęło. No fake news, nazwijmy rzecz po imieniu, bo to my, po naszej stronie były takie potężne straty. Przegrana była wynikiem gniewu Bożego. Bóg obraził się na swych wiernych i obrzucił ich klątwą, bo zaatakowali miasto, kiedy ono wzywało swych mieszkańców do modlitwy. Czyli nasz hejnalista jest niczym wezwaniem muezina, czyli azan do modlitwy. Rzeczywiście muzyka płynąca ze szczytu wieży to w kulturze islamu wezwanie do modlitwy. Klątwa ta tak długo miała ciążyć na narodzie, dopóki nie przyjedzie wojownik z tego napadniętego kraju i nie zagra tej samej melodii w Samarkandzie. Więc nasi hejnaliści zdjęli klątwę z narodu uzbeckiego po 700 latach, prawie dokładnie, bo to był 1942. Piękna historia, prawda?
To jest bardzo wzruszające, ale wspomniałeś o Monte Cassino jeszcze, to warto zwrócić uwagę na to, że to przecież tam pod Monte Cassino walczył człowiek, którego warto wspomnieć, w przyszłym tygodniu jest druga rocznica jego śmierci, a przeżył 103 lata i to jest człowiek, który walczył pod Monte Cassino, a jednocześnie był Tatarem w tej...
Klecka, tak, najstarszy tak. Polski ułan. Coś umarł w Wielkiej Brytanii.
Coś niesamowitego.
Pamiętam tą historię.
I zaskoczył mnie, tak, 103 lata. I to była ostatnia jednostka Tatarów walczących w Wojsku Polskim.
Tak, szwadron tak walczył.
Niesamowite.
Ja nie wiem, czy on walczył dokładnie w tym szwadronie. On mógł też walczyć w innej brygadzie, bo on chyba walczył w Nowogrodzkiej, ale tak Tatar i ostatni polski ułan.
No, a państwo liczyli na to, że jak będzie padnie Monte Cassino, to będziemy mówili o złamanej nodze ambasadorki. No przecież, a okazuje się, że nie, że to poważnie bardzo.
Tak, no dobrze, ale jak już jesteśmy przy kawalerzystach, koniach, no to powiedzmy trochę mniejszy konik, czyli lajkonik, zwany, przypomnijmy, Tatarzynem. To jest inna nazwa lajkonika, synonim.
A powiedzmy sobie szczerze, to jest błąd, powinien być raczej zwany Mongołem.
Tak, ale co więcej, sam lajkonik jest, prawda, piękną kreacją artystyczną, zaraz o tym powiemy, dlaczego to mówimy, i doszło do jego, można powiedzieć, neorientalizacji albo postorientalizacji. On się stał o wiele bardziej muzułmański niż, bo przypomnijmy, Mongołowie i Tatarzy nie byli wówczas muzułmanami. Byli wśród nich może jakieś grupki muzułmanów, ale sami byli poganami albo politeistami. Porusza się, prawda, wiemy, że to brodaty jeździec w orientalnym stroju. Tak? Porusza się na sztucznym koniku, mamy orszak, kilka dni po święcie Bożego Ciała, ze zwierzęcia na rynek główny, mamy kapelę, orszak, wśród których są stroje i krakowskie, i tatarskie, bo według legendy to właśnie Flisacy mieli obronić Kraków przed Tatarami podczas ich kolejnego najazdu. Według Jana Pachońskiego, krakowskiego historyka, wzorem dla lajkonika był pałkier, czyli grający na kotłach jeździec, jadący na czele orszaków polskich arystokratów. Ubiór pałkierów powstał w oparciu o strój Janczara. Więc to jest źródło. Widziałeś pałkiera i też myślę wielu państwa, jak rolka sztokholmska przyjechała do Warszawy i ją rozwinięto, bo widać pałkiera, jak jedzie. No bębna gra. No,
mówiliśmy państwu, mogą państwo odświeżyć sobie ten podcast, kiedy poszliśmy na Zamek Królewski obejrzeć rolkę.
Tak. Więc Andrzej Szoka, szef działu folkloru i tradycji Krakowa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, tak napisał o lajkoniku. Głowa konika zdobi grzywa wykonana z końskiego włosia z wplecionymi kolorowymi wstążeczkami i pióropuszem z 5 strusich piór w tulejce, którą zdobią różki z koralików. Naturalny jest też koński ogon ze złotymi wstążeczkami. Od pyska, któremu domalowano wargi i oczy, biegnie do szyi skórzano aksamita uprząż z dzwoneczkami. Bogactwa dodaje umbo, czyli napierśnik z 3 wypukłych krążków nawleczonych na skórzanym pasie. Tułów konika został ukryty haftowanym i wyszywanym perłami bordowym czaprakiem. Czaprak, wiemy już, każdy słuchacz naszego podcastu, że jest to słowo tureckie. I tworzą one barwne motywy roślinne i symbole geometryczne. Dolna część czapraka jest wykonana z bordowego sukna i tutaj mamy i tak dalej. Nad samą ziemią zwisają metalowe półksiężyce i mamy kaftan turecki z karminowego płótna, czerwony kontusz sam z szamerunkiem i purpurowym pasem, i szabla damasceńska ze stali najlepszej z Damaszku. Na dłoniach ma białe rękawiczki, biało-czerwone, a w jednej dzierży wykonaną ze skóry buławę. Znowu słowo pochodzenia tureckiego i przedmiot od Turków i Tatarów. Każdy wie, że uderzenie nią przez lajkonika przynosi uderzanemu szczęście. I mamy szpiczastą czapkę zakończoną półksiężycem i prawdziwymi koralami. Co to wszystko nam pokazuje? Lajkonik jest, jak powiedziałem, zorientalizowany i tutaj olbrzymią rolę odegrał w tym procesie nie kto inny, tylko autor wspaniałego projektu, który się przyjął, potem oczywiście miał swoje różne formy, Stanisław Wyspiański. I na inne jeszcze dam głos Janinie Jaworskiej, Leszkowi Ludwikowskiemu, którzy piszą lajkoniku tak. Na pierwszy rzut oka całość sprawia wrażenie stroju orientalnego. Dominuje turban widoczny z daleka w tłumie, gdy lajkonik jawi nam się w całej swojej okazałości. Patrzymy przede wszystkim na przebogaty, wspaniały czaprak, mieniający się kolorami tęczy. To przypadek, przepraszam wszystkich. Jego ozdoba frontalna, echo ornamentyki perskich kobierców, czy nawet wykutych w kamieniu ornamentów zdobiących meczety tureckie. Piękny język, barok. Polega na zastosowaniu falistych, gęsto wijących się linii. Nie daje oku chwili wytchnienia i znów niepokój, ale świadomy. Przepych iście wschodni. Tak właśnie Stanisław Wyspiański stworzył neo-orientalnego lajkonika. Zostaje nam strój krakowski, parę słów o nim. Przypomnijmy tylko, że skrystalizował się pod koniec, wykształci się, koniec XVIII wieku, kojarzymy potem obrazy, bitwa pod Racławicami i tak dalej, Kościuszko w białej chłopskiej sukmanie, słowo wspaniałe, połączenie sukna i czekmanu, sukmana, słowo tatarskie, kipczackie i sukno. I mamy sukmana, a w tle jawią się sukiennice. I oprócz tego popularność ze względu na to, że mamy okres młodopolski, i Wyspiański, i Przybyszewski są zafascynowani kulturą podkrakowskiej wsi. No, wspomnę tylko Weselu, Bronowice i tak dalej. Więc patrzymy na te stroje krakowskie, które są bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach. Co widzimy? Sukmanę, wymienioną już, żupan, kaftan, słowa pochodzenia, czy to arabskiego, czy to kafadan, czyli przez głowę, tureckiego. Mamy też kabaty, to jest krótki kaftan, słowo pochodzi z perskiego. Więc i stąd też jest dzielnica w Warszawie od nazwiska pana, którego oryginalnie nazwisko ma korzenie perskie. Mamy oczywiście rogatywkę, tak jak u łanów, bardzo podobne nakrycie głowy, popularne też na stepie wśród ludów, ludów stepowych. Materiały używane: atłas, adamaszek, safian, barchan, wszystko. Materiały i słowa pochodzenia orientalnego. I jak pisał Włodzimierz Tetmajer w Mogilskiem, Mogiła, dzisiaj w Nowej Hucie, noszą te szarawary bardzo obszerne, bufiaste, w zachodniej części węższe. Więc jak Państwo spotkają kogoś w Nowej Hucie, to mogą Państwo zauważyć, oj, szarawary bardzo obszerne i bufiaste. Kobiety, żeby było też o modzie pań. Przypominam, że jak mówiłem oczywiście o żupanach, to też kobiety i kaftany też. I tutaj mamy chusty, które były nazywane tureckimi w krakowskim. Nazwę zawdzięczają temu, że byli wszyscy przeświadczeni, że były tureckiego pochodzenia, miały orientalną ornamentykę, były produkowane czy na przykład w Austrii, w Czechach, ale nawiązywały do szali produkowanych w Kaszmirze i wzorów stamtąd. W efekcie nazywano je właśnie tureckimi, natomiast były one używane też w innych regionach Polski, gdzie też podkreślano ich pochodzenie. Na przykład w stroju wiliamowickim mamy odziewaczkę turecką. Tak nazywano tą chustę. Ładniej troszeczkę, proszę. Nie, po prostu chusta. Założyłam dzisiaj odziewaczkę turecką. Natomiast w okolicach Biskupina i Szamotu zwano je chustą persową od Persów. Hmm.
Ale to na przełomie lat 80. i 90. ta silna orientalizacja odzieży sięgnęła chyba zenitu, bo wszyscy, którzy nas słuchają, pamiętają, że tureckie dżinsy,
tak, to było coś niesamowitego. Tak.
Inna sprawa, że jak ktoś prześledził kiedyś, to okazało się, że w Turcji niewiele z nich powstawało.
Nie powstawało. Mawiny to turecka firma aż do bólu. No tak, dzisiaj robią dżinsy takie, no powiedzmy, byśmy powiedzieli lepszego sortu, ale to, co najważniejsze, no nie chciałbym, żeby Państwo pomyśleli, że znaczy ja jednak preferuję sukmany, żupany, kaftany, kabaty, szarawary i chusty tureckie niż po prostu piramidy. Bo akurat tamte spodnie miałem z nimi straszne skojarzenia.
O skojarzeniach ze spodniami również mówiliśmy dziś w podcaście Lechistan, czyli Orientalna Historia Polski. Przypominam, że czekamy na Państwa maile lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. Dziś w wyjątkowo innym, jak Państwo pewnie słyszą, otoczeniu akustycznym, a to dlatego, że...
Kuchennym.
Jesteśmy w kuchni pewnego zaprzyjaźnionego wydawnictwa książkowego. Przenieśliśmy się z Pola Mokotowskiego, gdzie dotychczas nagrywaliśmy nasze podcasty, dlatego że z dwóch powodów to powiem. Powiedzmy, słuchacze pewnie się domyślą. Po pierwsze, już jesienne chłody nas wygoniły, a po drugie, to właśnie dziś, proszę Państwa, tysiące górników przemierzają nasze piękne miasto, żeby dać wyraz swoim postulatom w sposób taki bardzo dynamiczny i baliśmy się, że oni wpłyną na nasz podcast. A przecież on dotyczy historii, kultury i elementów orientalnych w polskiej kulturze. Kolejny nasz podcast za tydzień. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.